Otwórzcie Ewangelię Mateusza. Ewangelię Mateusza. Piąty rozdział. Ewangelię Mateusza, piąty rozdział. I werset dziewiąty. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze ogólny wstęp, albo przynajmniej trochę z tego ogólnego wstępu do wszystkich błogosławieństw. Pamiętacie, że błogosławieństwa dzielą się na dwie grupy błogosławieństw. Pierwsze cztery i ostatnie cztery. Oba błogosławieństwa mają tą symetrię, mają te po 36 słów. I pewnie też pamiętacie, jak wspominałem, że możliwy jest taki podział tych błogosławieństw, że one przede wszystkim, kiedy rozpoczynają się ubogimi w duchu, to w szczególności jakoś wskazują na naszą relację z Bogiem. Później, kiedy przechodzimy dalej i dalej w tych błogosławieństwach, coraz więcej widzimy, jak te błogosławieństwa też mówią coraz więcej na temat naszych relacji z innymi ludźmi, jak powinniśmy żyć i postępować względem nich. I też jeszcze jedna ważna rzecz, o której warto pamiętać, to jest to, że poruszamy się od ubóstwa do pełni. Poruszamy się w tych błogosławieństwach od, można powiedzieć, podstaw wiary. O ile nie będziemy ubodzy w duchu, nie możemy być tymi, którzy się smucą, nie możemy być tymi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Także widzicie, od początku przechodzimy po prostu od tych podstaw wiary, od podstaw chrześcijańskich życia, od podstaw bycia w Królestwie Bożym, aż po rozwój, aż po dojrzałość, aż po pełnię. Dlatego wydaje mi się, że właśnie czynienie pokoju, błogosławieni, którzy czynią pokój, to naprawdę to jest już wyższa szkoła chrześcijańskiego życia. To siódma, przedostatnia cecha obywatela Królestwa Niebios. I nie wiem, czy się zgodzicie, ale mi się wydaje, że o wiele łatwiej, o ile tak można powiedzieć, słuchajcie, żadne z tych cech, jak to Marek mówi, nie znajdziecie w ogródku, żadne z tych cech nie rosną naturalnie tam, żebyście mogli później je zebrać do swojego koszyka. Natomiast mi się znowu wydaje, że o wiele łatwiej jest być ubogim w duchu, o wiele łatwiej być smucącym się czy wrażliwym na grzech chrześcijaninem, niż chrześcijaninem, który dokłada starań, aby czynić pokój wokół siebie. Także zobaczcie, wydaje mi się, że jednak jest ten rozwój tutaj od podstaw aż do pełni. Czy od tych początków aż ku pełni dojrzałości chrześcijańskiej. Czynienie pokoju to nie lada umiejętność. Czynienie pokoju jest bardzo trudnym wyzwaniem. To naprawdę jest wyższa szkoła latania na miotle, jak to mówi się gdzieniegdzie. Biblia poucza nas raczej, że w naturalny sposób, według tego, jak się rodzimy, jesteśmy raczej tymi, którzy rzeczy zaogniają, którzy raczej oddają pięknym za nadobne, a nie zaprowadzają harmonię. Właśnie takie są dzieci, zobaczcie, nie? To jest charakterystyka dzieci, że jak coś ty mi zrobisz, nadepniesz mi na odcisk, to ci zrobię to, nie? Albo tamto. Tak się po prostu przepychamy, tak się bijemy, nie? Kiedy jesteśmy mali. Dojrzali raczej, Biblia mówi, zaprowadzają Boży pokój. I właśnie zobaczcie, Boży pokój, na początku definicja tego Bożego pokoju. Biblijny pokój to nie tylko brak konfliktów, jakiś taki status quo, gdzie odsuwamy się na bok i nie robimy nic, co raczej Biblia mówi, że pokój to tak naprawdę harmonia. Harmonia w egzystowaniu razem, harmonia całego Bożego stworzenia. I Biblia też mówi, że podstawą takiego pokoju może być tylko, jest tylko i wyłącznie pokój z Bogiem. Zwróćcie uwagę, że kiedy pierwsi ludzie stracili pokój z Bogiem, cała harmonia, harmonia całego stworzenia w każdej jednej dziedzinie upadła. Harmonia przestała istnieć. Otwórzcie Biblię na 3 rozdziale Księgi Rodzaju, 1 Księgi Mojżeszowej. Posłuchajcie, 5 cech. Kiedy człowiek stracił pokój z Bogiem, kiedy człowiek zgrzeszył, kiedy człowiek zaufał podszeptom szatana, kiedy człowiek zaufał temu, że to on może właściwie ocenić rzeczywistość, zamiast oceniać rzeczywistość za Bogiem, zobaczcie, co się stało. Przez nieposłuszeństwo pierwszych rodziców, Adama i Ewy, całe stworzenie utraciło swoją harmonię. Zobaczcie, werset 7 w 3 rozdziale. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przypaski. Czyli zobaczcie, człowiek, kiedy utracił pokój z Bogiem, przede wszystkim utracił też pokój z samym sobą. Człowiek zaczął odczuwać wstyd, który zburzył jego wcześniejszą integrację. Odtąd człowiek przestał, moglibyśmy powiedzieć umownie, przestał czuć się dobrze sam z sobą. Po drugie, zobaczcie, człowiek utracił pokój z innymi ludźmi, w tym z najbliższym mu człowiekiem, z kością, z jego kości, ze swoją żoną. Rodzaju 3:12. Na to rzekł Adam: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Zobaczcie, nie? Zaczynamy teraz doszukiwać się winy w tych innych. To nas poróżnia. To burzy harmonię, jedność pomiędzy tymi najbliższymi, pomiędzy małżonkami. Zobaczcie, po trzecie, człowiek utracił harmonię ciała, można by powiedzieć. Nastąpiły zaburzenia w funkcjach ciała. O tym czytamy w 16 wersecie na przykład. Do kobiety zaś rzekł Bóg: pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać się będą pragnienia twoje. Ale ten pierwsza część wersetu. Pierwsza część wersetu mówi o tym, że odtąd, od chwili upadku, nastąpiło coś takiego w naszych ciałach, że znowu, to nie jest pełna harmonia, coś tu zostało zaburzone. Nie wiadomo właśnie, jak to było na początku, czy może te bóle porodowe były jakieś mniejsze do zniesienia, były bardziej radosne, jeśli tak można to powiedzieć. Odtąd poród wiąże się z większym bólem. Później zobaczcie, człowiek też traci harmonię z całym stworzeniem. To jest czwarty rezultat tej utraty pokoju z Bogiem. Zobaczcie, odtąd ziemia i stworzenie sieją wrogość, są często wrogie wobec nas. 3:17. A do Adama Bóg rzekł: ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej, jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. Ziemia jest odtąd przeklęta z powodu człowieka. I odtąd człowiek nie ma już pełnej harmonii ze stworzeniem, z tym, co uprawia na przykład, z tym, co napotyka na swojej drodze. Jeśli nie wierzysz, że, nie wiem, są ludzie, którzy doszukują się właśnie w naturze tej harmonii, są ludzie, którzy obejmują różne drzewa, szukając tej wspólnej energii, tej wspólnej harmonii, ale nie ma tej harmonii. Jeśli nie wierzysz, że nie ma harmonii pomiędzy człowiekiem a stworzeniem, nie wiem, wskocz do Nilu, jak będziesz następnym razem w Egipcie na wczasach, albo pogłaskaj tygrysa w klatce w zoo. Albo zostaw ogródek na rok nieuprawiany, niewyplewiony. Zobaczcie, nie ma tej harmonii. Ziemia nie jest już, nie współgra tak z człowiekiem, jak przed upadkiem. I myślę, że ostatni punkt, który można tutaj wymienić. Myślę, że człowiek stracił też harmonię z aniołami, odkąd właśnie stracił pokój z Bogiem. O tym czytamy w ostatnim wersecie, tego rozdziału. I tak wygnał Bóg człowieka na wschód od ogrodu Eden, umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Można, myślę, z tego wnioskować, że przed upadkiem, przynajmniej w zamiarze, było to, żeby człowiek właśnie w harmonii z aniołami uprawiał cały świat. Natomiast wydaje się, że też tą harmonię utracił. I właśnie przez ten niepokój z Bogiem, utratę tej harmonii, wszedł też w więź z aniołami, czy z demonami, z upadłymi aniołami, ci, którzy właśnie zaburzają całą harmonię Bożego stworzenia. Czyli zauważcie, po pierwsze, ten duży punkt brzmi, że czy Biblia wielokrotnie podkreśla, że bez Boga nie ma pokoju, bez Boga nie ma harmonii. Buntownik wobec Boga nie zazna spokoju. Zobaczcie, Izajasza 48:22 mówi coś takiego. Nie mają pokoju bezbożni, mówi Pan. Nie mają pokoju bezbożni, mówi Pan. I teraz troszkę dłuższy urywek z 59 rozdziału Księgi Izajasza. Posłuchajcie. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, także nie słyszę. Gdyż wasze dłonie są splamione krwią, a wasze palce winą. Wasze wargi mówią kłamstwo, wasz język szepce przewrotność. Nikt nie pozywa przed sąd według słuszności, nikt nie prowadzi sprawy uczciwie. Polegają na kłamstwie i mówią puste słowa. Są brzemienni występkiem i rodzą zgubę. Wlęgają jaja bazyliszka i przędą pajęczynę. Kto spożywa ich jaja, ginie, a gdy się je stłucze, wypełznie z nich gad. Ich tkaniny nie nadają się na suknię, a ich robotą nie można się przyodziać. Ich uczynki to uczynki złe, a dowody gwałtu są na ich dłoniach. Ich nogi biegną do złego i spieszą się do przelewu niewinnej krwi. Ich myśli to myśli zgubne. Spustoszenie i zniszczenie znaczą ich szlaki. Drogi pokoju nie znają i nie ma prawa na ich gościńcach. Chodzą tylko krętymi ścieżkami. Żaden z tych, którzy nimi chodzą, nie zna pokoju. Dlatego dalekie jest od nas prawo i nie dociera do nas sprawiedliwość. Wyczekujemy światłości, lecz oto jest ciemność. Wyczekujemy jasności dziennej, lecz musimy chodzić w mrokach. Wymacujemy ściany jak ślepi, chodzimy po omacku, jakbyśmy nie mieli oczu. Potykamy się w biały dzień jak o zmroku, jak umarli w podziemnej krainie. Wiecie co, możecie przeczytać sobie dalej ten fragment, ale zobaczcie, nieposłuszeństwo względem Boga, brak pokoju z Bogiem powoduje to, że dookoła panuje pewnego rodzaju chaos, panuje zmieszanie, nie ma pokoju, nie ma harmonii. I oczywiście historia, doświadczenie życiowe pokazują nam, że bez pokoju życie potrafi na wszystkim zbrzydnąć. Zobaczcie, bez pokoju nie ma przyjemności ani spełnienia. Bez pokoju nie ma wytchnienia. Bo zobaczcie, nawet w czasach wojen, w czasach jakichś konfliktów, nawet te dobre rzeczy, takie jak nasze dobra materialne, jak rodzina, jak dom, jak przyjaciele, jak muzyka, nie potrafią nas cieszyć. Nie potrafią nas cieszyć. Nie znajdujemy w tych życiach, w tych rzeczach jakiegoś spełnienia, jakiegoś wytchnienia. Nie możemy się nimi do końca cieszyć. Tak samo w skłóconym domu, prawda? Kiedy w domu panuje konflikt, kiedy w domu panuje wojna, kiedy nie ma pojednania, ciężko cieszyć się tym, co wypracowały nasze ręce. Ciężko pić wino i się radować. Ciężko słuchać muzyki. Muzyka jest pewnie, szczególnie idzie z wolnością zawsze, z harmonią, z pokojem. Biblia mówi w którymś z psalmów, że pokój jest jak najlepsze, najwyborniejsze perfumy. Jak właśnie ten wspaniały olej, który spływa na brodę Arona. A zatem jest to coś przyjemnego. Pokój jest czymś przyjemnym. Pokój daje nam spełnienie. Ale widzicie, w siódmym błogosławieństwie, w tym przedostatnim błogosławieństwie, nie tyle chodzi o sam pokój, nie tyle chodzi o sam pokój, o ten błogostan, moglibyśmy powiedzieć, co raczej o pracę, o ciężką, żmudną pracę, o starania, by pokój wyprodukować i ten pokój wprowadzać. A zatem zobaczcie, tak jak na początku mówiłem, wydaje mi się, że czynienie pokoju jest domeną dojrzałych ludzi. Takich ludzi, którzy pracują na rzecz tego pokoju. Takich ludzi, którzy robią konkretne rzeczy na rzecz tego pokoju. I później o nich powiem. Później o nich powiem, jakie to są rzeczy, które przybliżają nas do tego modelu królestwa. Ale zobaczcie, na samym początku podstawą, oczywiście podstawą naszego pokoju, podstawą tego, że próbujemy wypracować ten pokój na ziemi, jest oczywiście Chrystus i Jego śmierć za nasze grzechy. To właśnie ona, śmierć i zmartwychwstanie sprawiają, że zyskujemy pokój z Bogiem. I oczywiście znacie te fragmenty, ale jeszcze wam je przypomnę jeden raz. Rzymian 5:1. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I oczywiście wiemy, co się działo wcześniej, o czym Paweł pisał wcześniej, w liście do Rzymian, o buncie, o upadłości wszystkich ludzi i o Bożym zmiłowaniu, o Bożym usprawiedliwieniu z wiary. W liście do Efezjan w 2 rozdziale czytamy o tym, że Chrystus z dwóch ludzi, dwóch zwaśnionych ludzi, z Izraela i z pogan, uczynił jednego człowieka, takiego, który może być usprawiedliwiony przed Bogiem. W Kolosan Paweł mówi, ponieważ upodobał sobie Bóg, aby w nim, czyli w Chrystusie, zamieszkała cała pełnia boskości, żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. Słuchajcie, to oznacza między innymi to, że w tych wszystkich pięciu aspektach, w którym człowiek utracił harmonię, w Chrystusie wypracowuje się znowu pokój. Czyli zobaczcie, w Chrystusie człowiek może znów się stać, może znów się zintegrować z samym sobą. W Chrystusie, zobaczcie, człowiek może zyskać lepiej niż ktokolwiek inny właśnie jakieś pogodzenie tego, kim jest, czy może uzyskać pokój sam z sobą, nawet w sensie takim psychologicznym, ja bym powiedział. Człowiek oczywiście w Chrystusie też odzyskuje pokój z innymi ludźmi. Do tego nas Chrystus powołał, abyśmy mieli pokój z braćmi, abyśmy mieli pokój w domach, pokój w naszych rodzinach. Oczywiście mamy też wielką obietnicę, że Chrystus, czy ofiara Chrystusa wypracowuje odnowienie tej harmonii naszego ciała tak samo. Kiedyś zyskamy lepsze, zmartwychwstałe ciała. Człowiek też odzyskuje pokój z ziemią i stworzeniem. Zobaczcie, Księga Izajasza kilkakrotnie podaje nam ten obraz, kiedy lew i jagniątko koegzystują razem. Coś, co jest dzisiaj dla nas nie do pomyślenia, prawda? A jednak Bóg mówi, że zaprowadza taki pokój przez Chrystusa, kiedy znowu świat odzyska tą harmonię. Człowiek odzyska tą harmonię z całym stworzeniem. I oczywiście odzyskujemy pokój z aniołami, ze wszystkimi świętymi, którzy są w niebie. Trzeba mieć ten duży, ten kosmiczny obraz pojednania w Chrystusie. Zobaczcie, krew Chrystusa jest podstawą do wypracowywania pokoju na tej ziemi. Kiedyś Bóg obiecuje, że odnowi całkowicie harmonię całego swego stworzenia, czy nowego stworzenia. A zatem znowu zobaczcie, że pokój przede wszystkim jest dla chrześcijanina darem, jest przede wszystkim darem łaski, ale z drugiej strony darem, który powinien wzbudzić w nim wdzięczność, kiedy o nim myśli, i popychać go do wypracowywania dalej tego pokoju wokół siebie. Pamiętajcie, nie? Najpierw Chrystus coś dla nas zrobił, teraz my w wdzięczności na to, co On dla nas zrobił, powinniśmy Go naśladować. Powinniśmy, tak jak On, który jest księciem pokoju, powinniśmy dążyć usilnie do pokoju. I zobaczcie, Rzymian 14:19. Paweł, apostoł Chrystusa, poucza nas: dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. A zatem zobaczcie, uczniostwo, dojrzałe uczniostwo, to praca, to żmudna praca, to niełatwa praca. W kontekście oczywiście listu 14 listu do Rzymian widzicie, jak wiele musimy zrezygnować z siebie, żeby taki pokój mógł zaistnieć. Paweł tam mówi o tych, którzy są słabi, o tych, którzy są silni. I silni woleliby, żeby słabi byli tacy jak oni. Natomiast Paweł mówi: nie, ja wyrzekam się czegoś z siebie, aby stworzyć innym pokój, aby ich pokrzepić, aby ich wiara mogła wzrastać. Te rzeczy, jak już wspomniałem, nie przychodzą nam naturalnie, wymagają raczej zadania sobie trudu i wyrzeczeń. Zobaczcie, już kiedyś wspomniałem o Grzegorzu z Nysy, jednym z ojców Kościoła. Wspominam nim dlatego, że kiedy się przygotowywałem w ogóle do tych wykładów, czytałem jego homilie, które są wydane, homilie do błogosławieństw. I mi się wydaje, że właśnie pewnie jego lektura Pawła skłoniła go do tego, żeby skonkludować prosto, tak? Na przykład kiedy Paweł mówi: dążmy do tego, co służy ku pokojowi, Grzegorz z Nysy mówi: pokój to postawa miłości Chrystusowej względem bliźniego. Dodał też właśnie, że, bo czasami właśnie na zasadzie kontrastu potrafimy lepiej zrozumieć, czym jest pokój. I właśnie on mówi, że przeciwieństwem miłości, a więc tym, co burzy pokój, burzy harmonię, jest nienawiść, jest chora zazdrość, jest mściwość, obłuda i wrogość. Widzicie, czemu o tym mówimy? Ponieważ nie jesteśmy wolni od tych rzeczy. To właśnie musimy ciężko pracować, żeby te rzeczy w naszym życiu nami nie rządziły. Bo jeśli one będą nami rządziły, to znowu będziemy niedojrzałymi ludźmi, będziemy niedojrzałymi obywatelami Królestwa. Nie będziemy tymi, którzy czynią pokój. Widzicie, te rzeczy nie przychodzą nam łatwo i bez starań. Niestety, widzicie, ale nawet Paweł znowu w tym samym liście do Rzymian przypomina nam, że jako chrześcijanie często żywimy niechęć i nienawiść do innych. Paweł mówi, że przypomina nam o tym: nie mścicie się sami nawet wobec wrogów, gdyż pomsta ostatecznie należy do Boga. My nie możemy być tymi, którzy wysyłają innych na szafot, tak jak wczoraj w grze w mafie. Nie? To nie jest tak, że my jesteśmy powołani do tego, żeby... No, to nie jest tak, że każdy z nas teraz nosi miecz sprawiedliwości. Nie? Jeśli my sami to oddajemy pięknem za nadobne, no to jest mściwość. To jest mściwość. I oczywiście my sami wolimy się mścić za doznane i domniemane krzywdy, i nam się wydaje, że ta zapłata, którą my odpłacimy, jest tą słuszną i sprawiedliwą, ale nie. Bóg mówi, że On ustanowi odpowiednich sędziów, odpowiednich ludzi do tego, aby właśnie ta władza miecza była sprawowana należycie. Paweł nam zatem przypomina, że z natury jesteśmy ludźmi mściwymi, ludźmi, którzy sami próbują oddawać innym czy pięknym za nadobne. Zobaczcie, są ludzie w Kościele, co do których się uprzedziliśmy, bo coś na przykład w nas, coś nas rozdrażniło w nich, czy w związku z nim. Coś nam powiedzieli, może coś, nie wiem, zrobili nie po naszej myśli, może zbulwersowała nas ich niedojrzała, głupia teologia, nie rozumiemy ich może, dlatego nie lubimy się z nimi spotykać, nie lubimy ich sukcesów. Lubimy z kolei to, czego oni nie lubią, nie? Tak to działa, że jeśli to jest mój wróg, to no, ja będę robił wszystko to, czego on nie lubi. A żeby mu dopiec na przykład, nie? Zobaczcie, takie są dzieci w wierze. To jest pewnego rodzaju nienawiść. Jednak o wiele gorsze, gdy takiej mściwości, takiej nienawiści towarzyszy obłuda, wspomniany Grzegorz dalej twierdzi: bardziej niż psów Wystrzegamy się u tych, których gniewu nie zapowiada szczekanie, ani napadu wyraz twarzy, którzy przyjmując postawę łagodności i cichości, oczekują naszej lekkomyślności i nierozwagi. Widzicie, niestety, ale znowu, wśród braci, wśród nas, w Kościele, kwitnie gdzieś głęboko ta cecha, ta pozorna cichość, aż on się potknie i upadnie. Ja tylko czekamy na to. Zrobimy dobrą twarz do złej gry, a gdy on się potknie i upadnie, będziemy z tego się bardzo, bardzo cieszyć. Widzicie, jest na to test, jacy jesteśmy. I tym testem jest kilka pytań, które powinniśmy sobie zadawać od czasu do czasu. A może nawet często powinniśmy je sobie zadawać. Po pierwsze, czy ukradkiem cieszymy się z upadku innych braci? Po drugie, czy szukamy zgody i pojednania z innymi, czy raczej krytykujemy ich za ich plecami? Zobaczcie, ta kutliwość, ta plotka, nie? To są rzeczy, które podkopują harmonię, które podkopują jedność, które podkopują pokój. Jaka jest nasza reputacja wśród innych? Czy jesteśmy kutliwi? Czy ludzie postrzegają nas jako kutliwych? Zobaczcie, dalej idąc. Czy lubimy słuchać odmiennej opinii i współpracować z innymi? Czy lubimy słuchać odmiennej opinii i współpracować z innymi? Czy ciągle doszukujemy się w innych ludziach błędów? Czy zawsze, kiedy inni nas oceniają i mówią nam, jacy jesteśmy, wtedy przyjmujemy zawsze tą postawę samoobronną, postawę waleczną? Czy potrafimy przyjąć krytykę? Pamiętajmy, że tego typu postawy, o których tutaj wspomniałem, burzą właśnie pokój. Burzą pokój. Kutliwość, podkopywanie autorytetu innych ludzi burzy Boży pokój. Księga Przypowieści uczy nas, że kutliwość jest cechą tych, którzy miłują grzech. Przypowieści 17:19. Kto lubi występek, lubi zwadę. Kto stawia wysoką bramę, dąży do upadku. Kto lubi występek, lubi zwadę. Zobaczcie, Biblia nas ostrzega, że jeśli jesteśmy kłótliwi z natury, to jesteśmy. Jesteśmy po prostu tacy, jak nienawróceni grzesznicy. Chciwiec, tak samo chciwiec, czyli człowiek ukierunkowany tylko i wyłącznie na samego siebie, wywołuje spory. Przypowieści 28:25. Chciwiec wywołuje spory, lecz kto ufa Panu, bywa nasycony. Kto ufa Panu, bywa nasycony. Czyli pamiętajmy. Pamiętajmy, że właśnie taki człowiek chciwy, który chce dla siebie, szuka tylko dobra dla siebie, a już nie szuka dobra dla innych, jest zagrożeniem. Czyli pamiętajmy, że nam wszystkim, Biblia jasno pokazuje, że my nie jesteśmy od tego wolni, nam wszystkim w Chrystusie grozi naturalnie utrata pokoju. W tym sensie, że zobaczcie, o ile nie będziemy pracowali nad tym pokojem, to nie będzie jakiś naturalny stan znowu, ale raczej tym naturalnym stanem jest utrata pokoju, jest brak harmonii, jest kutliwość, jest wywoływanie sporów. Dlatego jeszcze raz powtarzam, że pokój to praca. Pokój to praca. Pokój to pewnego rodzaju praca. Dlatego czynienie pokoju jest cechą dojrzałości, ponieważ wymaga właśnie znacznego poświęcenia swoich interesów i środków. Zobaczcie, dopóki będziemy podchodzili do wszystkich konfliktów w kategoriach swoich praw, dopóty, myślę, nie uda nam się osiągnąć pokoju. Człowiek, który cały czas powtarza, czy mi się nie należy, czy mi się nie należy, nie będzie dobrym sprawcą pokoju. Poruszamy się zatem ku pełni, ku dojrzałości wiary w tych błogosławieństwach. Dopóki, zobaczcie, nie zrozumiemy, że w czynieniu pokoju bardziej chodzi o chwałę Bożą, niż o naszą własną, niż nawet o jakiś nasz własny spokój, dopóty nie będziemy książętami pokoju, jak nasz Pan, wielki książę pokoju. Dopóty nie będziemy właśnie tymi umiłowanymi synami Bożymi, o którym mówi końcówka tego przedostatniego błogosławieństwa. Do tego czasu nie będziemy właściwym obrazem Chrystusa. Zobaczcie, Bóg w Biblii bardzo często jest nazywany Bogiem pokoju. I co za tym idzie, Bogiem poświęcenia. Bóg wykonuje, Bóg czyni pokój poprzez swoje poświęcenie. A zatem zobaczcie, naśladowanie Go to właśnie dużo żmudnej pracy, narażonej na wiele niewdzięczności, też na duże zranienia. I mi się wydaje, że właśnie człowiek dojrzały w wierze może takie coś udźwignąć. Czyli zobaczcie, przykazanie, z którym pozostawia nas nasz Pan, pozostawia nas też Jego apostoł, brzmi: o ile to możliwe, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Czyli jeszcze raz, o ile to możliwe, o ile to od was zależy, ze wszystkimi pokój ludźmi miejcie. Te słowa jeszcze raz wskazują na to, że jeśli to od nas zależy, powinniśmy pracować na rzecz tego pokoju. Jeszcze raz, praca i poświęcenie. A widzicie, wydaje mi się, że popadamy zazwyczaj w dwa błędy związane ze zrozumieniem tego przykazania. Po pierwsze, wydaje mi się, że zdarza się, i to pewnie się zdarza często, że dajemy za wygraną, twierdząc, że po prostu pokój nie jest możliwy, bo ta druga osoba ma coś do nas. Pokój nie jest możliwy, bo ta druga osoba coś ma do nas. Słyszałem fajną ilustrację wziętą z życia. To jest anegdota z życia jednego, on już nie żyje, ale z jednego ze znanych teologów w Stanach Zjednoczonych, rekonstrukcjonisty. Wspominam dlatego, że my jesteśmy właśnie blisko tych kręgów. Czyli zobaczcie, ludzi, którzy bardzo poważnie traktują Boże prawo, bardzo poważnie traktują to, że Boże prawo jest dla każdej dziedziny życia. I zobaczcie, on mówi o sobie to, czego on doświadczył, będąc na studiach, argumentując właśnie za tymi rzeczami. Zobaczcie, opowiadał się za Bożym prawem, opowiadał się za panowaniem Chrystusa w każdej dziedzinie, a zatem też uznawał to, że Chrystus jest księciem pokoju. Ale jakoś tak się stało, że był poróżniony z innym człowiekiem, z innym chrześcijaninem na tych studiach. Mieli coś tam do siebie po prostu. To wynikało tak naprawdę z dużego niezrozumienia. Nie? Z dużego niezrozumienia. Czyli zobaczcie, nie, człowiek, który ma teologię bardzo fajnie poukładaną i tak dalej, może popaść w takie dziwne sytuacje. Po prostu ludzie się do siebie uprzedzili. Nie? Ludzie się do siebie uprzedzili i właśnie taka, powstała taka niechęć, która wynikała z samego niezrozumienia jedni drugiego, wytworzenia sobie różnych wyobrażeń na temat tej drugiej osoby w głowie. I dzisiaj mi się wydaje, że często diabeł tutaj wygrywa. Że my w swojej głowie tworzymy sobie jakieś schematy, jakieś wyobrażenia o innej osobie i po prostu uprzedzamy się do tej drugiej osoby. I co ciekawe, zobaczcie, każdy z tych dwóch ludzi mógłby rzec: słuchajcie, pokój nie jest możliwy, pokój nie jest możliwy. I teraz co się stało? Pewnego dnia ktoś trzeci, ich znajomy jednego i drugiego, zaprosił ich razem do swojego domu na obiad. Z żonami i tak dalej, żony gdzieś sobie poszły na spacer. Oni zaczęli gadać, gadali godzinami. I okazało się naprawdę, że mają o wiele więcej ze sobą wspólnego niż to, co ich różni. A co więcej, odtąd zobaczyli, że mogą być ze sobą, że mogą ze sobą rozmawiać, że mogą razem dążyć do lepszego zrozumienia Bożego Słowa, lepszego zrozumienia woli Chrystusa. A zatem zobaczcie, co z tego przykładu chociażby wynika, to, że czynienie pokoju to przede wszystkim sztuka słuchania, sztuka rozumienia drugiej osoby, sztuka wyjaśniania sobie rzeczy. Sztuka wyjaśniania sobie rzeczy. Czyli jeszcze raz, czynienie pokoju to żmudna praca, to to powstrzymywanie się też od szybkich, pochopnych ocen. Ale jest też drugi błąd, jest też drugie zagrożenie związane z tym przykazaniem, o ile to możliwe, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miecie, a mianowicie takie, że niestety, ale też jako chrześcijanie możemy zacząć traktować to przykazanie jako absolut. Że każdy chrześcijanin w każdej sytuacji musi szukać jedności bez względu na przekonania. Ja o tym teraz chciałbym trochę dłużej powiedzieć. Zobaczcie, Biblia nas ostrzega, że pokój, biblijny pokój, to nie jakaś tania jedność. Widzicie, znowu ilustracja od tego człowieka, który mówił o sobie, właśnie opowiedział tą historię. Mówi, że jeśli szukamy takiej taniej jedności, to jest tak jak z Samsonem, nie? Który na siłę powiązał ogony lisków z pochodnią pomiędzy nimi i puścił je w pole. Nie? To jest tania jedność, nie? Takie związanie, które tylko powoduje szkody, które tak naprawdę nie sprawia harmonii, Bożego pokoju. Czyli zobaczcie, pokój to nie jest pokój z nieprawdą czy grzechem. Pokój to też nie pacyfikacja, jak za czasów świetności Rzymu, nie? Bo wielokroć imperatorzy rzymscy nazywali siebie królami pokoju, ale wiecie, w jaki sposób to ten pokój był zaprowadzany. Pokój, zobaczcie, to nie policyjne państwo, czy jakaś homogeniczna władza, tak jak dzisiaj jedność w strukturach Rzymu, tego Rzymu, który my znamy. Biblijny pokój to raczej współpraca w oparciu o prawdę. Właśnie to jest ważne, w oparciu o prawdę. To budowanie mostów tam, gdzie inni postawili mury. Ale znowu, dobre i solidne mosty muszą stać na podwalinach prawdy. Muszą stać na podwalinach prawdy. I na tym trochę warto się tutaj skupić, zastanowić. Zobaczcie, Księga Przypowieści 23:23. Zdobywaj prawdę i nie sprzedawaj jej, mądrość i karność i rozum. Księga Zachariasza 8:19. Miłujcie prawdę i pokój, mówi Pan Zastępów. A zatem zobaczcie, Biblia zawsze ten schemat stawia w następujący sposób. Najpierw prawda, potem pokój. Taką samą kolejność zresztą podaje nam Jakub w swoim liście 3:17. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, a więc prawdziwa, nieobłudna, miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Potem też Jakub oczywiście stwierdza, że przyjaźń ze światem, czyli przyjaźń oparta na kłamstwie, przyjaźń oparta na schematach tego świata, przyjęcie standardów świata, to nie przyjaźń z Bogiem. Zobaczcie, nie? Kiedy z tych fundamentów, kiedy z tej podwaliny wyciągniemy prawdę, tak, to utracimy pokój, prawdziwy Boży pokój. A zatem widzicie, tutaj przestroga dla nas, byśmy przypadkiem nie przeoczyli, byśmy przypadkiem nie przemilczeli prawdy w budowaniu pokoju. I oczywiście, zobaczcie, tak to jest, że uznanie w oczach innych o wiele łatwiej przychodzi nam wielokroć, kiedy przemilczymy jednak prawdę. Nie? Czasami, kiedy po prostu nic nie będziemy mówili, to będziemy uważani za ludzi, inni nas będą uważali za najlepszych przyjaciół, nie? Ale kiedy czasami powiemy prawdę, kiedy czasami do tej prawdy się odwołamy, to będzie tak, jak ktoś by sypnął, nie? Piachem i żwirem w tryby, które do tej pory gładko chodziły. Dlatego pamiętajmy o tym, nie? Zobaczcie, pamiętajmy, co mówi Księga Przypowieści 27:6. Razy przyjaciela są oznaką wierności, pocałunki wroga są zwodnicze. Prawdziwy pokój jest zbudowany na prawdzie, chociaż jest to wiele boleśniejsze, to wiele bardziej nas dotyka, ale w ten sposób buduje się pokój. Pocałunki wroga są zwodnicze, czyli przemilczenia wroga może są zwodnicze. Czyli Boży pokój to nie jest pokój bez prawdy i bez pojednania. Łukasz w swojej Ewangelii przypomina nam, że właśnie bez przebaczenia, bez prawdy, najpierw bez prawdy, później bez przebaczenia nie ma prawdziwego pojednania i prawdziwego pokoju. Łukasza 17:3. Jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. Zyskaliście pokój. Taka jest droga do prawdziwego pokoju. Pokój to żmudna praca. To bolesna praca w oparciu o wypowiedzianą prawdę. W oparciu o słuchanie, o wyjaśnianie. Bez prawdy nie może być prawdziwego Bożego pokoju. A zatem znowu, naszym nadrzędnym celem nie jest ekumenia, nie jest tania jedność ze wszystkimi, ponieważ jedność musi stać na prawdzie. Dlatego naszym celem, jeśli już w dążeniu do jedności, nawet w naszym chrześcijańskim świecie, pomiędzy kościołami, jest dialog raczej w oparciu o prawdę, jest ta chęć i wysiłki do przychodzenia do prawdy, a nie po prostu stwierdzenie, że to nie ma znaczenia. I myślę, że istnieje także zbiorowy, społeczny aspekt tej samej prawdy. Chciałbym, byście teraz się udali ze mną do drugiej księgi Kronik, 15 rozdziału, wersety 3-6. Druga księga Kronik, rozdział 15. Przeczytajmy od pierwszego. Wtedy Azariasza, syna Odeda, opanował Duch Boży, wyszedł naprzeciw Asy i rzekł do niego: słuchajcie mnie, ty Aso, i wy wszyscy Judejczycy i Benjaminici. Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim. A jeżeli go szukacie, pozwoli wam się znaleźć. Lecz jeżeli go opuścicie, i on was opuści. I teraz, przez długi czas był Izrael bez prawdziwego Boga. Nie miał też kapłana, który by go nauczył, i nie miał zakonu. W tej swojej udręce zwrócił się do Pana, Boga Izraelskiego, i szukał go. On też pozwolił im się znaleźć. W tych czasach nie był bezpieczny ten, który wychodził, ani ten, który wchodził, gdyż nastały wielkie zamieszki dla wszystkich mieszkańców ziemi. Zobaczcie, bez prawdziwego Boga, bez Boga prawdy, bez kapłana, który poucza Bożego prawa, Bożej Tory, który bez króla może też, który tą Torę potrafi zastosować w dojrzały sposób, nie ma pokoju, są zamieszki, panuje bezład. Czyli zobaczcie, między innymi taki z tego płynie wniosek, że o ile narody, o ile nasze państwa, o ile nasze rządy nie będą nastawiały ucha na głos Kościoła zwiastującego prawdę, pokój nie będzie możliwy. Pokój na dłuższą metę nie będzie możliwy. Nawet to się tyczy w obrębie, nie wiem, jednego ugrupowania jakiegoś politycznego. O ile prawda nie będzie zwyciężała, taki pokój pomiędzy ludźmi prawdziwy pokój pomiędzy ludźmi nie będzie możliwy. I oczywiście wtedy biały gołąbek czy wyścig pokoju będzie tylko łudą i obłudą. Bez prawdy nie ma prawdziwego pokoju. I oczywiście Chrystus nam też przypomina, że prawda niejednokrotnie spowoduje raczej wrogość niż pokój. Zobaczcie w księdze Mateusza w 10 rozdziale. Chrystus mówi, że prawda często powoduje niepokój. 10:34. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego i nie ja idzie za mną, nie jest mnie godzien. O czym tu Chrystus mówi? Chrystus mówi, że przyszedł, aby... To już widzimy z wcześniejszych rozdziałów Mateusza. Chrystus przyszedł, aby wyjaśnić, aby odnowić Torę, aby znowu ludzi sprowadzić na właściwe tory. Jezus mówi, że prawda często właśnie spowoduje taką wrogość, nawet w naszych domach. Dlaczego? Znowu, czy problem jest w tym właśnie w zwiastowaniu prawdy? No nie, problem jest w nas, problem jest w naszym grzechu, w tym, że kiedy prawda pobudza nasz grzech, my uciekamy, my się kryjemy, my stajemy się zajadli, zaciekli, walczymy i wierzgamy przeciwko temu. Nawet pod koniec naszego urywka, urywka związanego z błogosławieństwami, Jezus zapowiada, że proroków głoszących prawdę, czy ludzi, którzy teraz głoszą prawdę, podobnie jak prorocy w starych czasach, czeka wrogość i prześladowanie. Zobaczcie, jeden z urzędów Chrystusa, jeden z urzędów Kościoła to urząd prorocki. To urząd prorocki. Prorocy głoszą Bożą prawdę, która budzi jednak wrogość wśród ludzi. Diabeł, ten, który panuje nad naszym grzechem, jest przeciwny prawdzie, jest sprawcą nieszczęść. Pamiętacie Achaba i Eliasza? Co Achab mówi do Eliasza? Eliaszu, Eliaszu, czy to ty? Sprawcą nieszczęść w Izraelu? Tak naprawdę kto był sprawcą nieszczęść w Izraelu? Chyba on sam. I choć my nie chcemy być sprawcami konfliktów i poróżniać ludzi, choć raczej powinno nam zależeć, bardziej nam powinno zależeć na pojednaniu, na pokoju, to jednak, zobaczcie, prawda często poróżni nas ze światem. Prawda niejednokrotnie sprawi to, że świat się od nas odwróci, świat nas za nim kopnie. Ale taka właśnie, taka jest natura czynienia pokoju. Taka jest natura czynienia pokoju. To nie jest prosta sprawa. To nie jest tak prosta sprawa, jak bycie ubogim w duchu, czy smucącym się. To cena właśnie. Cena czasami wrogości, czy cena takiej nieprzyjaźni ze światem jest często tą ceną, którą przyjdzie nam zapłacić, nam uczniom podążającym za dojrzałością Chrystusa. Ale prawdą z drugiej strony i pocieszeniem wielkim w tym wszystkim jest to, że pokój czyniący przez żmudną pracę, przez wyrzeczenia, przez bycie narażonym na niebezpieczeństwo i na zranienia, oni właśnie bardziej niż ktokolwiek inni objawia Boga na ziemi. Zobaczcie, jak to błogosławieństwo się kończy. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Któż jest synem Bożym, jeśli nie Chrystus? Ten, który jest objawieniem Ojca. Ten, który objawia samego Boga, Jego charakter, Jego świętość, Jego sprawiedliwość, Jego pokój. Zobaczcie, właśnie tacy ludzie, którzy często są narażeni na różne niebezpieczeństwa, kiedy stają za prawdą, oni są synami Bożymi i pokazują temu światu Ojca. Pokazują temu światu Ojca, jaki jest. Ojciec jest znany przez nich. I oczywiście naszą zachętą powinno być to, że część ludzi już teraz rozpozna w tym Boga i zostanie pojednana. Znajdzie prawdziwy pokój i powróci do prawdziwej harmonii. I na koniec, żeby nie być tylko teoretykiem, ale praktykiem, postaram się wam dać cztery wskazówki odnośnie tego, co to znaczy, jak w praktyce stać się czyniącymi pokój. I po pierwsze, to już jest jasne z tego, co powiedziałem wcześniej. Księga Przypowieści nam mówi, że pokój burzy kłótliwość, a zatem po pierwsze, porzucić kłótliwość. Musimy porzucić kłótliwość i chciwość. Czyli powinniśmy pomyśleć, czy zabiegamy w tym wszystkim o siebie, czy o chwałę Bożą. Ale są jeszcze inne rzeczy. Jakub w swoim liście poucza nas, że co? Zobaczcie, pierwszy rozdział, 19-20. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Od czego trzeba zacząć? Jakub nam mówi, powinniśmy nauczyć się zamykać usta. Powinniśmy być cisi, o tym już słyszeliście wcześniej, a wiele więcej. Powinniśmy po prostu wiedzieć, kiedy przestać mówić. Ale dalej. Nie tylko powinniśmy się nauczyć zamykać usta, ale nawet kiedy mówimy, powinniśmy się nauczyć być rozważni, nie odpowiadający zbyt szybko i pochopnie. Księga Przypowieści mówi nam w 15 rozdziale, 28 wersecie coś takiego. Serce sprawiedliwego rozważa, co odpowiedzieć, lecz z ust bezbożnych tryska złość. I pierwszy też werset z tego rozdziału. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. Zobaczcie, pochopność, nie? Zbyt szybkie odpowiadanie nie jest dobrą cechą czyniących pokój. Lepiej czasami coś przemilczeć, lepiej poczekać, lepiej rozważyć. I nawet wrócić do tego zagadnienia w innej chwili, niż raczej właśnie tryskać złością i tryskać kłótliwością. Czyli wiele spraw tak naprawdę wymaga przedniego namysłu i najpierw tego właśnie rozważenia, przyłożenia do standardów prawdy i sprawiedliwości. I też co za tym idzie, co jest ważne, zobaczcie, powinniśmy najpierw wysłuchać, zanim odpowiemy. Powinniśmy najpierw wysłuchać, zanim odpowiemy. Księga Przypowieści nam o tym mówi w 18 rozdziale, w wersecie 13. Kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność i naraża się na hańbę. I wreszcie po czwarte, żeby dać taką wskazówkę, wydaje mi się, że to wszystko jest dobre, co do tej pory mówiłem, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz. Powinniśmy być przystępni dla innych. Powinniśmy być przystępni do innych. Znowu Księga Przypowieści w 18 rozdziale, to na zasadzie kontrastu, mówi nam coś takiego. 23 werset. Ubogi odzywa się błagalnie, a bogacz odpowiada surowo. Słuchajcie, są ludzie, którzy w bardzo surowy sposób, od razu z góry nadają ton całej konwersacji, całemu przebiegowi dyskusji. Zobaczcie, tutaj Biblia mówi, że bogacz. I wiem, że to prawdopodobnie odnosi się do rzeczywiście bogatego człowieka, ale tak jak Andrzej mówił, wiele sformułowań w Biblii jest wieloznacznych i mi się wydaje, że znowu bogacz można by tu podciągnąć kogoś, kto czuje się bogaty raczej niż ubogi w duchu. Ten, kto czuje, że jest niezależny, że nie potrzebuje Boga, że nie musi być skromny, bo tak wszystko, co ma, należy, sam zapracował na to i wszystko, co ma, wypracował w jego własne ręce, że on jest Panem i odpowiedzialny za to wszystko, co ma w życiu. Czyli zobaczcie, nie? Ktoś taki nie będzie przystępny, często nie będzie przystępny dla innych. Nie będzie w skromności, w łaskawości innych słuchać. Natomiast myślę, że właśnie na zasadzie kontrastu Biblia nas zachęca do tego, byśmy byli przystępni dla innych. Paweł mówi, nawet jeśli wróg jest głodny, nakarm go. A co to oznacza? Że musisz podjąć jakąś inicjatywę. Musisz podjąć jakąś inicjatywę, żeby nawet tą swoją wrogość wycofać trochę, żeby mógł do ciebie podejść. Żebyś był dla niego nawet przystępny. I oczywiście te cztery cechy, o których powiedziałem, można podsumować krótko tak. Nie szukanie swoich praw. Oczywiście my mamy inne podejście. Mam prawo mówić, mam prawo szybko odpowiedzieć, mam prawo powiedzieć coś w tym momencie, ponieważ inaczej stracę twarz. Inni powinni mnie słuchać, inni powinni mnie przyjmować. Widzicie, to są te roszczenia, które stoją często na drodze pokoju. Bóg pokoju nie stawia swoich roszczeń w ten sposób. Bóg pokoju nie stawia swoich roszczeń w ten sposób. List do Filipian, już cytowany przy okazji tych wykładów. List do Filipian, drugi rozdział, szósty werset, czy od piątego wersetu. Takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Czy my upieramy się zachłannie? Zobaczcie, czy to jest łatwe? Nie, no Chrystus nie upierał się zachłannie, raczej pracował ciężko i żmudnie na rzecz pojednania wrogów, nas. On zbawił nas, którzy byliśmy wrogami Boga. Zanim jeszcze w ogóle potrafiliśmy uznać, co dobre, słuszne i sprawiedliwe. Widzicie? Chrystus nie porzucił ludzi przez wzgląd na swoje prawa. Czyli zobaczcie, dojrzały chrześcijanin, idąc tym schematem. Jeśli rzeczywiście czynienie pokoju jest cechą dojrzałości, to dojrzały chrześcijanin wie, że nie jest silnym bohaterem w oczach tego świata. Swą siłę raczej, czy nie jest silny sam z siebie, swą siłę raczej czerpie z Boga. Jeśli już naraża się na różne kopniaki, jeśli już naraża się w mówieniu prawdy na różne niedogodności i przeciwności, to czyni to ze względu na charakter Chrystusa i na chwałę Boga. Myślę właśnie, że czyniący pokój jest dlatego tą cechą dojrzałości, ponieważ ktoś taki nie irytuje się zbyt szybko, bo zapewnienie i zachętę ma u Boga. Kiedy nawet wszyscy dookoła jakoś nie sprzyjają mu, on wie, jaki jest ojciec pokoju. Widzicie? Dojrzały nie porzuca niedoskonałych, skłóconych ludzi, raczej żyje wśród nich, choć właśnie nie jest pozbawiony ciosów z ich strony. Ktoś taki jest miłosierny dla grzeszników, jednak też szczery wobec nich. Widzicie, często taki człowiek nie przyjmuje nawet podziękowań za swój trud. Widzicie, człowiek niedojrzały pod taką presją często się ugina. Dlatego myślę znowu, że czynienie pokoju jest nie lada sztuką, znakiem dojrzałości, czymś, do czego wszyscy mamy daleko. To żmudna praca i przejaw dojrzałości prawa Bożego. Widzicie, i w tym czynieniu pokoju myślę, że uczniowie bardziej i doskonalej zbliżają się do tego sedna prawa, do naśladowania Chrystusa, do Bożego upodobnienia się do Boga. Czyli błogosławieństwo, które wynika z tej cechy, brzmi: albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Czynienie pokoju bardziej niż inne cechy, można by powiedzieć, przybliża nas do obrazu Chrystusa, umiłowanego Syna Bożego. To właśnie wykonywanie tej cechy, czy ta charakterystyka bardziej czyni nas synami Bożymi. Czynienie pokoju czyni nas Chrystusami. On jest księciem pokoju, który miłuje wrogów i modli się o nich. Mateusza 5:44-45. A ja wam powiadam, słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. O, to chyba znak, że już powinienem skończyć, ale jeszcze dwa zdania dosłownie, może trzy. Zobaczcie, on wyrzekł się swojej chwały, czy on nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, ale wyrzekł się tej chwały i skoncentrował się na chwale Bożej, na chwale Ojca i na pojednaniu świata dla chwały Ojca. On zbiera razy od innych, a jednak zbawia. Czynienie. Dlatego myślę, że czynienie pokoju bardziej niż cokolwiek innego przybliża nas do naszego ubóstwienia, do udziału w charakterze Trójcy. Bycie Synem Bożym to bycie jak Ojciec, jak Syn, jak Duch Święty. A Syn Boży, jak mówi Biblia, dostanie wszystko, co należy do Ojca. List do Kolosan, list do Efezjan, pierwszy rozdział. My jesteśmy, jeśli jesteśmy synami Bożymi, to też jesteśmy dziedzicami Ojca. Wszystko, co On ma, daj nam. A zatem, jak kończy autor listu do Hebrajczyków, Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście pełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co jest miłe w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.